Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszę do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dziś w naszym studiu mundury, różne mundury. Bardzo nas to cieszy, raduje, bo chcemy o bezpieczeństwie dzisiaj porozmawiać na ten czas, który przed nami, czas wiosenny, czas również wielkanocny. Wielu spośród nas będzie się przemieszczać, będziemy odwiedzać naszych najbliższych, będziemy opuszczać nasze domy, mieszkania. Chcemy przypomnieć sobie, uwrażliwić siebie nawzajem, może też w wielu wypadkach uświadomić sobie pewne takie podstawowe sprawy związane z naszym bezpieczeństwem. Jednocześnie to czas wiosenny sprzyjający różnego rodzaju chociażby takim porządkom, także i tej przestrzeni agralnej, przestrzeni rolniczej, wypalanie traw, kiedy tak się jeździ po naszej ojczyźnie, to tu czy tam, to się obserwuje właśnie tego rodzaju zachowania. To też będzie tematem naszego spotkania i pewnie jeszcze wiele innych spraw, które podejmiemy tu w studio, ale również które, do których podjęcia serdecznie zapraszamy naszych widzów oraz radiosłuchaczy w tej drugiej części naszego spotkania, bo to również wielka dla nas wartość dodana, móc spotkać się, porozmawiać i podzielić się swoim doświadczeniem na temat, który podejmujemy. Bezpieczna wiosna i Wielkanoc to właśnie ten temat naszego dzisiejszego spotkania. A naszymi gośćmi są młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie witamy.
Witam.
Młodszy brygadier Paweł Korgol, komenda miejska powiatowej straży pożarnej w Grudziądzu. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz młodszy inspektor Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Szczęść Boże, serdecznie witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zacni goście, których spotykamy, może nie osobiście, ale właśnie te formacje zarówno na drogach, ale i w wielu, wielu innych miejscach, straż pożarna także. Tutaj dziękujemy za też niesienie tej pomocy zarówno tu na terenie ojczyzny, ale i również ostatnia misja w Turcji. To też no, wielka sprawa. To takimi jesteście ambasadorami polskich spraw jako Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna i te misje, które podejmujecie, no, są też taką wizytówką świadczącą o naszej ojczyźnie.
Tak, rzeczywiście to jest kolejna misja, którą realizują funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w ramach pomocy międzynarodowej. Gasiliśmy pożary w Szwecji, gasiliśmy pożary w Turcji, gasiliśmy pożary w Grecji. Teraz była potrzebna ta pomoc, jeśli chodzi o działania poszukiwawcze ratownicze w Turcji. No tutaj gdzieś jest pokazana ta nasza mobilność, ta nasza chęć i możliwość niesienia pomocy. Także to kolejne zadanie, które stanęło przed nami i chyba z którego się wywiązaliśmy.
Jaka jest kondycja Państwowej Straży Pożarnej, jaka jest kondycja również ochotniczych straży pożarnych? Na co warto zwrócić uwagę? Jak na przestrzeni ostatnich lat chociażby zmienia się ta formacja od strony zarówno personalnej, pewnego rodzaju doświadczenia, pewnego rodzaju również i umiejętności, i od tej strony także technicznej, bo to też ważne, prawda, żeby było mieć czym jeździć do interwencji.
Zgadza się, tutaj postęp jest bardzo duży. Zarówno w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie oprócz sprzętu bardzo mocno rozwija się nasze szkolnictwo, nasze doskonalenie zawodowe. Tutaj bardzo mocno poszliśmy do przodu, mamy ośrodki szkolenia, które szkolą rzeczywiście z tych rzeczy, z którymi spotykamy się na co dzień. Natomiast sprzęt cały czas jest ulepszany, poprawiany, wymieniany na nowszy, na bardziej przyjazny w obsłudze, więc tutaj też jest duży postęp. Jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to rzeczywiście w ostatnich latach mamy na niespotykaną dotąd skalę inwestycje w te ochotnicze straże pożarne, które reagują wszędzie tam, gdzie my mamy dłuższy czas dojazdu jako pierwsze, albo w ogóle same prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze. Ponad 50% zdarzeń, w których biorą udział strażacy, jest obsługiwanych przy wykorzystaniu albo przez same ochotnicze straże pożarne. Dlatego warto w nie inwestować, nawet jeżeli te nasze samochody bojowe to są duże pieniądze, powyżej 1 000 000 złotych.
Życzymy dalszego rozwoju, życzymy również, aby kadra się poszerzała, aby było jak najwięcej też osób chętnych do tego, aby profesjonalnie zajmować się tą rzeczywistością, aby również i dbać i troszczyć się o najmłodszych. To spotkania, które również i Państwowa Straż Pożarna organizuje, chociażby w szkołach, różnego rodzaju konkursy, to też jakże inspiruje i jakże zachęca do tego, aby z jednej strony dbać o swoje bezpieczeństwo, a z drugiej strony, żeby też i zapoznawać się właśnie z taką formacją.
Tak, my to nazywamy tak zwaną pracą u podstaw, czyli żeby był dorosły strażak, żeby był dorosły ratownik. Tą edukację, to zachęcanie do tej służby należy zacząć już we wczesnym wieku szkolnym i tutaj w ochotniczych strażach pożarnych odbywa się to poprzez młodzieżowe drużyny pożarnicze, gdzie te dzieci nabywają wiedzę, nabywają pewne umiejętności, są zachęcane do tego niesienia pomocy. Poprzez zabawę, poprzez udział w zajęciach, poprzez udział w zawodach te dzieci rzeczywiście łapią tego bakcyla i część z nich pozostaje z nami jako seniorzy i już ratownicy ochotniczych straży pożarnych. Część z nich łączy tą pasję z zarobkowaniem i trafia do Państwowej Straży Pożarnej. My tutaj jako Państwowa Straż Pożarna też mocno włączamy się w te wszystkie działania poprzez wycieczki, które są organizowane do naszych strażnic, poprzez wycieczki nasze do jakichś szkół, ośrodków i tego typu instytucji. W każdej komendzie Państwowej Straży Pożarnej mamy sale edukacyjne, tak zwane ogniki, które uczą bezpiecznych zachowań i radzenia sobie z zagrożeniami dzieci już właśnie w tym wieku wczesnoszkolnym. Tutaj wychodzimy z założenia, że ten dziecięcy umysł, który chłonie wiedzę jak gąbka wodę, przyjmuje te wszystkie informacje i to jest tak naprawdę praca, która będzie prawdopodobnie owocowała w przyszłości dużo mniejszym zagrożeniem, które będzie występowało od takich osób dorosłych, które często nieodpowiedzialnie się zachowują. Czyli tak naprawdę uczymy dla przyszłych pokoleń.
Dziękujemy. Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Po sąsiedzku tutaj policja to również niezwykle ważna formacja, niezwykle ważna, troszcząca się, myślę, że nawet nie zdajemy sobie w wielu sprawach o jak szeroki wachlarz i zakres zajęć, obowiązków i przede wszystkim tej odpowiedzialności, także i za nas. Pewnie często kojarzymy sobie z interwencjami, często kojarzymy sobie również i te spotkania, chociażby tutaj, panie inspektorze, podczas jazdy, poruszania się, użytkowania dróg, prawda? Są to miłe spotkania, czasem mniej są to miłe spotkania, ale są to spotkania, które mają na celu nic innego jak bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo i edukację też. Ja akurat reprezentuję komórkę ruchu drogowego i tak jak ojciec zauważył, najczęściej policjanta ruchu drogowego można spotkać na drodze. Przede wszystkim kontakt mamy z ludźmi, którzy popełniają wykroczenia w ruchu drogowym. Główne, najczęściej popełniane wykroczenia przez kierowców to oczywiście prędkość. Tak? To nie tylko w naszym województwie, nie tylko w garnizonie kujawsko-pomorskim, ale na terenie całego kraju takim jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych. Także możliwość spotkania się z policjantem jest bardzo wysoka, jeśli nie dostosujemy się do przepisów prawa ruchu drogowym.
Panie inspektorze, w ubiegłym roku zmieniły się przepisy. Zmieniły się one dość tak w niektórych wymiarach diametralnie, dość można powiedzieć radykalnie nawet. Jak to wpłynęło na bezpieczeństwo na naszych drogach?
Ostatnia zmiana przepisów, która weszła w zeszłym roku, to wprowadzenie nowego taryfikatora mandatów karnych i wprowadzenie i zmiany w przepisach odnośnie ewidencji kierujących pojazdami. Patrząc na statystyki w ruchu drogowym i patrząc na rodzaj popełnionych wykroczeń, odnotowujemy bardziej, można powiedzieć, prawidłowe zachowanie kierowców. Coraz mniej jest wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości, mniej jest ujawnionych wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym, bo to jest bardzo ważne. Tutaj należy zauważyć, że ustawodawca wprowadził już w 2015 roku W przypadku przekroczenia prędkości o 50 km w obszarze zabudowanym grozi to nie tylko grzywną w drodze mandatu karnego, ale również zatrzymaniem na 3 miesiące prawa jazdy. Także tutaj obserwujemy pozytywne zachowanie kierowców. Tych zdarzeń jest mniej i mniej przypadków odnotowujemy przekroczenia właśnie prędkości.
Policja również podejmuje wiele działań, które mają na celu pewnego rodzaju uwrażliwienie, pewnego rodzaju również i takie ocieplenie wizerunku, bo często niektórzy kojarzą policję z pewnego rodzaju właśnie, chociażby to, o czym pan inspektor wspomniał, no mandaty, ale policja ma służyć i służy obywatelom i to jest główne zadanie policji.
Na pewno tak jest, ale to, że policja nakłada mandaty, to wynika z tego, że na przykład kierowcy popełniają po prostu wykroczenia. Także to jest tylko jakby skutek pewnego zachowania. I my nie tylko nakładamy mandaty, bo nasze akcje bardzo często przynoszą także pouczenia, a więc zwrócenie uwagi osobom, które popełniają wykroczenia, na to, że ich zachowanie po pierwsze jest niezgodne z przepisami, a po drugie jest po prostu niebezpieczne, bo my nie możemy mówić tylko o kierowcach, jakże często zachowania pieszych czy rowerzystów również są zachowaniami, które są bezpośrednio związanymi z ich bezpieczeństwem. To jest na przykład rozmowa przez telefon komórkowy osoby pieszej, która ma wejść albo wręcz znajduje się na pasach. Jest to w tej chwili zabronione. To jest między innymi ta zmiana, o której mówił kolega, która weszła w zeszłym roku. A jakże często jednak ciągle obserwujemy osoby piesze, które wchodzą na przejście dla pieszych i z telefonem manipulują. Tak naprawdę nie patrzą się na to, co dzieje się dookoła, tylko po prostu, no niestety, trochę bezmyślnie obserwują ekran telefonu. A to jest zachowanie na pewno niebezpieczne, ponieważ osoba skupia się wyłącznie na tym, co widzi na ekranie. Nie obserwuje drogi, nie obserwuje tego, co dzieje się dookoła. I cóż z tego, że ma pierwszeństwo? Cóż z tego, jeżeli jest tak, że ona nie obserwuje drogi, to nie jest w stanie do końca zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o udział policji w ocieplaniu wizerunku, to powiedziałabym, że bardziej jednak pomyślałabym o edukacji, o tym, że to nasze działania, które prowadzimy w zakresie prewencji i zapobiegania, to właśnie jest edukacja, to jest uczenie już, tak jak straż pożarna tak naprawdę, od szkoły podstawowej, czy wręcz od przedszkola, bo i tam spotykamy się z dzieciakami. Oczywiście ten przekaz policjantów dostosowany jest do wieku osób, do których jest adresowane, więc w przedszkolu czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej to będzie edukacja w zakresie bezpieczeństwa na drodze, chociaż te dzieci tak naprawdę czasami wiedzą lepiej niż ich rodzice, którzy niekoniecznie zachowują się prawidłowo na drodze. Więc to jest kwestia nauczenia, jak przechodzimy przez jezdnię. To jest kwestia nauczenia zielone, czerwone światło albo sprawdzenia, czy te dzieci już to wiedzą. To bardzo często jest kwestia uczenia dzieci bezpiecznego zachowania w bezpośrednim kontakcie z osobą obcą czy z psem. Także ten wachlarz działań policji jest, tak jak ojciec powiedział, bardzo szeroki. To nie tylko ruch drogowy, to jest cała gama działań dotyczących bezpieczeństwa.
I o tym bezpieczeństwie dzisiaj rozmawiamy. Za chwileczkę pierwszy z kilku filmów, które dzisiaj zostały przygotowane przez naszych gości. Będzie to film poświęcony zagadnieniu czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Tutaj spoglądam, zwłaszcza dla naszych radiosłuchaczy, pan brygadier przyniósł pewnego rodzaju urządzenie. Panie brygadierze, cóż to za urządzenie jest, czemu ono służy, jak się je również wykorzystuje?
To jest takie bardzo małe urządzenie, dla jednych drogie, dla innych niedrogie. Koszt takiego urządzenia to około 100 zł. To urządzenie tak naprawdę działa cuda, dlatego że czad, czyli ten cichy zabójca, tlenek węgla, który ono wykrywa, jest niewykrywalny przez zmysły ludzkie, a ten gaz jest bardzo toksyczny. Jak bardzo toksyczny jest to gaz? Około 1% zawartość tego gazu w powietrzu, w którym oddychamy, w ciągu kilku minut doprowadzi ciało ludzkie do zgonu. Dlatego tak ważne jest, żeby oprócz pewnych zagadnień, które musimy spełniać i które są wymagane przez przepisy prawa, uzbroić się w taką czujkę, która niestety nie jest wymagana przepisami prawa. Tak naprawdę dobrowolnie zwiększamy swoje bezpieczeństwo, zwiększamy bezpieczeństwo swoich bliskich i to małe urządzenie rzeczywiście robi to bardzo dobrze. Przy okazji zawsze zachęcamy do tego, za chwilę mamy święta wielkanocne, żeby w ramach jakiegoś prezentu dla osoby bliskiej, jeżeli nie wiemy co kupić, nie chcemy kupować cały czas tego samego banalnego jakiegoś prezentu, żeby sprezentować taki czujnik. On działa przez 7, 5, 10 lat w zależności od producenta, a naprawdę czyni cuda. Zawsze nas ostrzeże, jeżeli będzie coś nie tak w atmosferze, którą oddychamy i dlatego warto w to zainwestować.
Poprosimy wobec tego materiał. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Panie brygadierze, w kilku słowach, zwłaszcza do naszych radiosłuchaczy, którzy nie mieli sposobności, aby obejrzeć, główne przesłanie.
Główne przesłanie jest takie, że powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jest to Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Jest to ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia pożaru w budynkach mieszkalnych oraz zatrucia tlenkiem węgla. Paradoksalnie tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej, czyli we własnym mieszkaniu, we własnym domu, może nam się przytrafić największa tragedia.
I jaka to jest skala? Chociażby teraz, prawda, już od jakiegoś czasu mamy astronomiczną kalendarzową wiosnę, ale jeszcze no, grzejemy, bo te temperatury, zwłaszcza nocami, nie są takie, aby można już było wyłączyć ogrzewanie. Chociażby w tym sezonie grzewczym, jaka to jest skala?
Tak naprawdę problem ten dotyczy całego roku i zmienia się tylko intensywność występowania tego typu zdarzeń. Jeśli mówimy o sezonie grzewczym, czyli tak jak się przyjęło od 1 października do 31 marca następnego roku, to mamy około 2,5 tysiąca interwencji dotyczących tlenku węgla. Jeśli chodzi o osoby poszkodowane, prawie 1000 osób. Jeśli chodzi o tą najgorszą statystykę, najtragiczniejszą, ponad 40 osób poniosło śmierć w zeszłym sezonie grzewczym. No ten jeszcze trwa, do jutra będziemy mieli pełne statystyki.
Zatem to, o czym pan brygadier wspomniał, prezent. Taki prezent można komuś tutaj uczynić właśnie niezmiernie pożyteczny i przede wszystkim taki prezent, który może ocalić życie.
Tak naprawdę, jeżeli dobrze pomyślimy, jeżeli dobrze zakombinujemy, z czego Polacy są bardzo dobrze znani, taki prezent możemy sobie załatwić za darmo. W ramach budżetów obywatelskich, które mamy w miastach, tutaj na podstawie tego, co mamy w Grudziądzu, mieliśmy projekt, który był zgłoszony przez jednego z naszych funkcjonariuszy, który zamieszkiwał na terenie Grudziądza. W ramach tego projektu zostało zakupionych 500 czujek tlenku węgla, które ostatecznie trafiły do odbiorców, czyli mieszkańców Grudziądza. Gdy jeździmy na interwencje związane właśnie z emisją tego tlenku węgla na terenie Grudziądza, spotykamy czujki, które rzeczywiście zadziałały, ostrzegły tych domowników o tym, że w powietrzu znajduje się ten bardzo niebezpieczny tlenek węgla. Dlatego możemy to zrobić w ramach pieniędzy, którymi dysponują mieszkańcy poszczególnych miast. Na wsi mamy tak zwane fundusze sołeckie. Też tam pieniądze są przeznaczane na różne inwestycje czy wspomaganie właśnie straży pożarnej, policji, ale można też zadbać o własne bezpieczeństwo i część z tych środków przekazać, przeznaczyć na kupno takich właśnie czujników tlenku węgla.
Dziękujemy za wskazówki. Czasem zdarza się, chociażby nasi najbliżsi odbierają telefony, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, ale i nie tylko, nie tylko. Odbierają telefon i jest tutaj pewnego rodzaju nakręcana taka narracja, bardzo dynamiczna, bardzo taka emocjonalna, że coś się dzieje i niejednokrotnie osoby odbierające taki telefon, no jakby troszkę nawet tak kierując się, podając się tym emocjom, idą za pewnego rodzaju wskazówkami, które w tym telefonie słyszą, a bardzo często są to niestety oszuści. Zatem może poprosimy drugi film poświęcony właśnie tej tematyce, Fałszywy policjant i poczta.
Halo, słucham.
Dzień dobry. Z tej strony inspektor Włodarczyk z policji. Pani pieniądze są zagrożone.
Ojej, i co teraz?
Proszę przelać wszystkie pani oszczędności na podany przeze mnie numer bankowy.
Dzień dobry, proszę bardzo, czy mogę pomóc?
Chciałabym wpłacić te pieniądze na konto.
Czy jest pani pewna, to duża kwota pieniędzy? Może pani potrzebuje jakiejś pomocy? Może ktoś panią do tego zmuszał? Jestem od tego, żeby pani pomóc.
Nie. Proszę to załatwić szybko.
Łatwa kasa.
Dzień dobry. Bo ja wpłaciłam wam pieniądze. I co dalej?
To niemożliwe. Ktoś panią oszukał. Policja nigdy nie bierze żadnych pieniędzy. Należy szybko działać.
Tylko w 2018 roku Lubuszanie stracili w ten sposób ponad 1 000 000 złotych. Nie daj się oszukać.
Na wnuczka, na policjanta coraz szerszy jest ten wachlarz pomysłów, które oszuści stosują, aby wyłudzić, zwłaszcza środki finansowe. Pani inspektor, na czym bazuje, na czym opiera się ta metoda, która ma pewien wspólny trzon, jeśli chodzi o taką czy inną metodę, jednak ten trzon jest we wszystkich tych sposobach wspólny?
Oczywiście, tym wspólnym trzonem jest wprowadzenie osoby w stan zagrożenia, w stan taki, w którym ona sądzi, że musi natychmiast działać. I czy to będzie oszustwo na wnuczka, czyli wtedy, kiedy babcia odbiera telefon i sądzi, że wnuczek znalazł się w jakiejś sytuacji zagrożenia, czy to będzie oszustwo na policjanta, czyli sądzi, że odbiera telefon od policji i na przykład policjant jej mówi, że musi pójść do banku i wypłacić pieniądze, ponieważ środki, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym, są zagrożone, albo te, które są w domu przechowywane, też należy przekazać policji, a wręcz czasami nawet wyrzucić przez okno, spakować do jakiegoś w jakiś pakunek, bo policjanci na dole będą stali i te środki zabezpieczą. No i tak naprawdę wprowadzenie tej osoby w ten stan zagrożenia, tak naprawdę wprowadzenie jej też w taki ciąg działania i zagadywanie jej, niedopuszczenie do racjonalnego myślenia. Działa ta osoba bardzo często na emocjach i o to chodzi, żeby to racjonalne myślenie nie zostało dopuszczone do głosu, tylko żeby działała osoba pod wpływem silnego wzburzenia, silnych emocji i tej chęci pomocy, chęci ochronienia swoich pieniędzy na przykład. No i tak niestety się dzieje, że bardzo często są to osoby starsze. Dlaczego? Dlatego, że oszust dzwoni na telefon stacjonarny. Zawsze na telefon stacjonarny, ponieważ wie, gdzie ten telefon się znajduje. A wie, ponieważ korzysta ze starych książek telefonicznych, które jeszcze miały adresy. Wyszukując taki telefon w książce telefonicznej, no, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że z drugiej strony odbierze osoba, no, bardzo często w podeszłym wieku. No i teraz w zależności od tego, jakiego rodzaju oszustwo jest wybierane, następuje przedstawienie tej historyjki, więc albo zagrożonego wnuczka, który miał spowodować wypadek i są potrzebne pieniądze na zapłacenie za leczenie, są potrzebne pieniążki na wpłacenie na kaucję. Oczywiście po te pieniądze nie przyjdzie wnuczek, no bo przecież on spowodował ten wypadek, więc jest zatrzymany, więc przychodzi rzekomy kolega albo koleżanka wnuczka. Natomiast jeśli chodzi o oszustwo na policjanta, no to wykorzystywany jest ten zawód zaufania społecznego, to, że kiedy osoby słyszą, że policja do nich zwraca się z prośbą o jakieś działanie, to oczywiście ufają, że to, co mówi ta osoba, jest prawdą i na pewno jest tak, jak mówi ta osoba. No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że w naszym województwie, czyli w Kujawsko-Pomorskim, tylko w 2022 roku skala oszustw była taka, że seniorzy stracili ponad 4 700 000 złotych w oszustwach tylko na wnuczkę i na policjanta. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać z seniorami, żeby o tym mówić swoim dziadkom, swoim rodzicom, żeby oni nie działali pochopnie, żeby oni nie wierzyli w to, że w jakiejkolwiek sytuacji policjanci przyjdą i zabiorą pieniądze, że przychodzi ktoś, kogo nie znamy i przekazujemy jemu te pieniądze, ponieważ sądzimy, że to kolega wnuczka. Zawsze trzeba tą informację sprawdzić. Zawsze trzeba rozłączyć połączenie i zadzwonić do osoby, która będzie w stanie nam racjonalnie wytłumaczyć, czy rzeczywiście wnuczek miał wypadek i czy rzeczywiście to policja dzwoni i chce nas ostrzec na przykład przed tym, że planowane jest włamanie do naszego mieszkania i w związku z tym musimy przekazać kosztowności i pieniążki policjantom. Ja zapewniam, że tak nie jest. My nie mamy takiego prawa, żeby te pieniądze wziąć od kogokolwiek, powiedzmy w jakiś depozyt. Nie istnieje nic takiego, nie istnieje taka forma pracy policji, więc jeżeli ktoś dzwoni i takie rzeczy opowiada, to raczej w 100% będzie to oszustwo. I co jest ważne? Rozłączyć połączenie. Nie trwać w tym połączeniu. Jeśli to będzie telefon taki jak komórkowy, to nacisnąć czerwoną słuchawkę. Natomiast jeśli będzie jeszcze ciągle tradycyjny, to po prostu odłożyć słuchawkę. Rozłączyć połączenie i wykręcić 112. Natomiast bardzo często jest niestety tak, że osoby oszukiwane nie rozłączają tego połączenia, wybierają numer 112 i tak naprawdę pozostają na połączeniu z tą osobą, która wcześniej zadzwoniła. I na tym polega problem. To jest problem, w zakresie którego polska policja prowadzi wiele kampanii społecznych, wiele filmów edukacyjnych, takich jak ten tutaj wykorzystywany przez nas w tej chwili na antenie państwa stacji, zresztą nie pierwszy raz, bo to już jest nasze kolejne spotkanie, w którym pokazujemy właśnie te zachowania, które prowadzą do tego, że osoby starsze tracą pieniądze. Chociaż muszę powiedzieć, że wśród osób oszukiwanych w tej chwili coraz częściej są osoby wcale nie tak wiekowe, bardzo często czynne zawodowo, a więc ten czynnik jakby myślenia tylko i wyłącznie emocjami, a nie racjonalnego myślenia wprowadzany przez oszustów niestety jest skuteczny.
4 700 000
Ponad. I
to
mówimy tylko i wyłącznie o oszustwach na policjanta i na wnuczka i tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Więc jaka jest skala? Tak naprawdę, jeśli chodzi o kraj, to możemy sobie tylko wyobrazić. Dlatego tak ważne jest edukowanie. I w tym edukowaniu muszę powiedzieć, że bardzo dużą rolę odegrały na pewno media, które bardzo często przygotowują materiały mówiące o tego rodzaju oszustwach. To jest kwestia naszej pracy na przykład na uniwersytetach trzeciego wieku. To jest kwestia zachęcenia proboszczów do tego, aby na przykład podczas niedzielnych mszy świętych odczytywać apel, jak nie dać się oszukać. Ale też sami możemy zrobić coś w kwestii naszych sąsiadów, którzy może są wiekowi, naszych rodziców, którzy ciągle mają telefon stacjonarny w domu, naszych babć, żeby z nimi po prostu o tym rozmawiać, żeby jeśli coś takiego się stanie, żeby zadzwoniły, żeby zapytały, czy tak rzeczywiście jest, czy to jest prawda.
Uwrażliwiamy, uwrażliwiamy, uwrażliwiamy. Warto żyć. Oczywiście, że warto żyć, ale to też jeden z filmów, który został przygotowany i zaproponowany przez naszych gości na to nasze dzisiejsze spotkanie. Warto żyć, obserwuj jezdnię. Zatem zapraszam.
Stop! obserwuj jezdnię. Masz jedno życie.
Warto żyć, obserwuj, jest nie bardzo łatwo niestety to życie stracić. Bardzo łatwo. Wystarczy sekunda. Nawet czasem mniej. I niestety są konsekwencje dramatyczne, dramatyczne. Tutaj, panie inspektorze, no, film pokazuje nam jedną z rzeczywistości, ale spektrum jest niezmiernie również szerokie.
Pewnie radiosłuchacze nie widzieli obrazu, który był przedstawiony przed chwilą, ale ten obraz można zauważyć codziennie. Nasz spot powstał właśnie na podstawie obserwacji, które nie tylko policjanci, ale każdy użytkownik ruchu drogowego spotyka się w codzienności. Widać było, jak dwie nastoletnie dziewczyny rozmawiają, przeglądają telefon komórkowy czy smartfon, dochodzą do oznakowanego przejścia dla pieszych i wchodzą na nie, nie upewniając się w ogóle, czy nadjeżdża pojazd, czy to z lewej, czy z prawej strony. Wchodzą pod ten pojazd i zostają w konsekwencji potrącone. Tak jak ojciec powiedział, sekunda, może nawet mniej, można stracić zdrowie, można stracić życie. Skutki są nieodwracalne, tak. Nie wiemy, jakie będzie następstwo. Na pewno osoba piesza, która weszła pod nadjeżdżający pojazd, odniesie większe obrażenia niż kierowca tego pojazdu. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ostatnie zmiany legislacyjne 2 lata temu dały możliwość wejścia pieszemu na przejście, ale zabraniają nadal wtargnięcia. Przepisy, które się zmieniły, które mam na myśli, nakładają obowiązek na kierującego pojazdem. Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i tutaj jest nowela zwolnić. Bardzo ważne słowo i bardzo należy podkreślić je.
Panie inspektorze, a czym się różni wejście od wtargnięcia?
Jeśli mamy do czynienia z wejściem na oznakowane przejście dla pieszych, to mamy taką pewność jako pieszy, że nie spowodujemy zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie spowodujemy nagłego hamowania przez kierowcę i w konsekwencji nie zostaniemy potrąceni. A wtargnięcie to tak właśnie, jak było przedstawione na materiale filmowym. Bez żadnego zorientowania się, przeglądanie telefonu i wejście bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. I tutaj w konsekwencji dwie dziewczyny, tak jak przedstawiono na filmie, zostały potrącone. Ważnym elementem jest, żeby nadal zachowywać podstawowe zasady, bo pieszy, też zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, dochodząc do przejścia. Tak jak powiedziałem wcześniej, kierowca musi zwolnić, musi obserwować to, co się dzieje i dać możliwość swobodnego i bezpiecznego przejścia przez jezdnię pieszemu. Taka była idea wprowadzenia tego przepisu. A więc jeśli każdy z nas jest pieszym, ale nie każdy z nas jest kierowcą. Należy się postawić raz w jednej, raz w drugiej sytuacji. Tak? Jeśli jestem użytkownikiem drogi, najwięcej oznakowanych przejść dla pieszych jest w obszarach zabudowanych na terenie miast. I tutaj musimy dostosować prędkość do tego, co nakreślają nam przepisy. Czasami może być podwyższona, czasami może być zmniejszona w obszarze zabudowanym. Zależy, jak regulują to znaki drogowe. Ale ważnym elementem, tak jak mówię, jest zachowanie tej szczególnej ostrożności i przez pieszego, i przez kierowcę. Dodatkowo kierowca obserwuje przejście, zwalnia i musi tak prowadzić pojazd, żeby zareagować jak najszybciej. W konsekwencji, żeby nie doszło oczywiście do potrącenia pieszego.
Spoglądając na nasze drogi, to jak tutaj wypada ilość wypadków właśnie, które mają miejsce na pasach?
Jeśli chodzi o ubiegły rok, to około 50% wypadków spowodowali piesi, którzy wtargnęli bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. Odsetek jest na poziomie 8% ofiar śmiertelnych, bo najbardziej analizowane są wypadki ze skutkiem śmiertelnym z poziomu Wydziału Ruchu Drogowego. Tak jak mówię, no 8%, 103 ofiary śmiertelne w całym roku, z czego 8% no to jest około 15-20 osób. Dokładnie nie pamiętam tych statystyk, ale jest na pewno mniejszy ten odsetek jak kierowcy, którzy zginęli, będąc kierowcami pojazdów. Tak.
Tutaj też chyba warto uwrażliwić również i pieszych. na to, aby przy wejściu na pasy czasem zdarza się, że spotyka się dwie osoby, zaczynają rozmawiać. I tak obserwujemy, że każdy samochód zatrzymuje się, prosimy, nie, my rozmawiamy. To też czasem się zdarza taka właśnie tendencja, że ktoś na przykład albo sobie odbiera telefon, albo rozmawia, albo czeka na kogoś, bo właśnie się umówił przy wejściu na pas.
Tak jak ojciec mówi, nie utrudniajmy, nie tamujmy ruchu, nie powodujmy swoim zachowaniem jakiegoś złego odbioru z poziomu kierowcy. To on nie ma czasami szans, nie ma możliwości zatrzymania pojazdu w miejscu. Prawa fizyki są takie, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać pojazdu. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, że jest kilka czynników, które spowodują, że droga hamowania pojazdu jest odpowiednio długa czy też krótka. Tak? Stan techniczny pojazdu, ogumienie przede wszystkim, nawierzchnia, umiejętności kierowcy, wiek kierowcy. Na pewno inaczej będzie reagował na bodźce kierowca w młodszym wieku, a inaczej starszy kierowca. Także, tak jak ojciec mówi, nie wprowadzajmy sytuacji, która zdekoncentruje kierowcę i spowoduje, że on zatrzyma się przed tym przejściem, a w następstwie kierowca, który jedzie, pojazd jedzie za nim, może tego nie zauważyć i dojdzie do kolizji drogowej poprzez najechanie na poprzedzający pojazd, który może się przemieścić i też potrącić będących na przejściu pieszych.
Bezpieczna wiosna i Wielkanoc to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszymi gośćmi, policjanci oraz tutaj strażak. Bardzo nam miło z takiego tutaj doborowego towarzystwa i tego tematu przede wszystkim bezpieczeństwa na naszych drogach i naszej codzienności. O podjęcie tego tematu również serdecznie zapraszamy i prosimy naszych widzów oraz radiosłuchaczy. Numery kontaktowe przypomnę do naszego studia 56 657 0011 to z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz spoza granic naszej ojczyzny dwa numery 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Tak, spoglądając w kierunku pana brygadiera, kolejny temat, który nam się dzisiaj jawi, albo nawet nie tylko dzisiaj, ale w tym okresie, to wypalanie traw i może też poprosimy materiał, który jest dedykowany temu zagadnieniu, mianowicie stop pożarom traw. Stop pożarom traw. To kolejny z materiałów, które zobaczyliśmy, a naszym radiosłuchaczom chcę streścić treść tego spotu. Panie brygadierze, kilka takich na zakończenie tego spotu informacji podanych. Mianowicie chociażby ile kilometrów kwadratowych w ciągu roku pożary trawią, ile wody zostaje zużyte do tego, aby ugasić tego rodzaju pożary.
Tak, cały spot rozpoczyna się od tego, że tak jak wszyscy chętnie wypoczywamy na łonie natury, korzystamy z tego dobrodziejstwa natury, za chwilę sytuacja diametralnie się zmienia, gdy wkraczają płomienie, gdy cała ta przyroda płonie, tylko dlatego, że ktoś nieodpowiedzialnie używał ognia otwartego albo zrobił to rzeczywiście specjalnie. Statystyki na końcu są rzeczywiście dosyć tragicznie. 200 km kwadratowych, czyli średniej wielkości miasto w Polsce, taki obszar płonie na terenie Polski co roku, dlatego że ktoś chyba uznał, że to jest taka polska tradycja, że trzeba wypalać trawę, bo będzie nowa szybciej rosła. Miliony litrów wody, zaangażowanie bardzo dużych sił i środków straży pożarnej, czyli strażaków i samochodów, brak ich dostępności tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne w tym momencie, gdy dochodzi do tego pożaru trawy. Podobne spoty, w podobny sposób działamy właśnie w tych naszych ognikach, czyli tych salach edukacyjnych dla dzieci. W Grudziądzu zrobiliśmy to troszeczkę z większym rozmachem właśnie dzięki środkom z budżetu obywatelskiego i mamy tam takie przejście właśnie też. W jednym z pomieszczeń mamy las, który ładnie pachnie, gdzie ćwierkają jakieś ptaszki, gdzie no, chce się być. Za chwilę po przejściu mamy spalone drzewa, spalone poszycie leśne i to rzeczywiście na dzieciach robi wrażenie. Mam nadzieję, że czasem powiedzą rodzicom, jak się rzeczywiście trzeba zachować, a same, jak już będą dorosłe, będą czerpały tą wiedzę, którą kiedyś zdobyły. Jeśli chodzi o same pożary traw, no to tak jak mówiłem, one angażują bardzo duże siły i środki. Mamy ponad 48 tysięcy tego typu interwencji, gdzie cała Straż Pożarna interweniowała w rekordowym zeszłym roku 600 tysięcy razy, czyli kilka procent to są te niepotrzebne wyjazdy, które po pierwsze zagrażają bezpieczeństwu, czyli zdrowiu i życiu ludzi, zagrażają mieniu, bo te nieużytki, te łąki zawsze z czymś sąsiadują, czy to będzie obszar leśny i ten pożar nam się przeniesie do lasu, czy to będą zabudowania, czy budynki gospodarcze i też są bezpośrednio narażone przez te płomienie. Dodatkowo cierpi bardzo całe środowisko naturalne, zarówno flora, jak i fauna. Zwierzęta, które żyją pod ziemią, giną, te, które żyją nad ziemią, nawet ptactwo nie zdąży uciec. Jeżeli jest dynamicznie rozwijający się pożar trawy, tak naprawdę człowiek też nie jest w stanie uciec i co jakiś czas mamy też ofiary śmiertelne związane właśnie z pożarami traw.
Przypominamy, nie wypalamy.
Nie wypalamy traw, bo jest to niebezpieczne i bardzo obciążające dla środowiska.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr z Łodzi się kłania i pozdrawiam serdecznie gości i ojca redaktora i chciałem zwrócić uwagę na taki według mnie bardzo trudny problem. Chodzi o nowe samochody, które tak zwane bryki, które mają bardzo silne źródła światła. Mają jeszcze układy samopoziomujące, które czasami zawodzą, jak wszystko się psuje. Efekt jest taki, że jak taki samochód się bujnie, czy za górki wyjeżdża, to znaczy, ja jestem kompletnie oślepiony, olśniony na jakiś czas. Ja wiem, że tu policja jest bezradna, no bo jedzie taki samochód, ma przegląd techniczny, i natomiast ten hedonizm, który na zachodzie panuje, to on nawet jest obecny w projektowaniu, w produkcji samochodów, to znaczy ważne, żebyś ty widział to, że drugiego oślepiasz, to w ogóle się tym nie przejmuj i jedź i tak dalej. I mam pytanie, czy jest możliwość, żeby policja zwróciła się do czynników ustawowych o jakieś uregulowanie tego problemu, bo przynajmniej dla mnie to jest bardzo duże utrudnienie. Taki oślepiający samochód przed przejściem dla pieszych, no to nic nie widać. Podobnie samochody, które mają, nie wiem dlaczego, wyżej reflektory. Na przykład jakiś jedzie taki za człowiekiem, za samochodem, to ze wszystkich lusterek jestem oślepiony. No oczywiście są te przeciwodblaskowe lusterka, ale przecież no trzeba obserwować drogę do tyłu również. Mhm. Bardzo proszę jakoś o ustosunkowanie się do tego problemu. Dziękuję. Przechodzę.
Dziękujemy również panie Piotrze. Serdecznie pozdrawiamy. Temat. Proszę, taki temat tutaj nam się pojawił. Oślepianie ze strony chociażby nadjeżdżających. No, ale także ten temat związany z przejściem dla pieszych tutaj pan Piotr wyartykułował.
Rzeczywiście nowinki techniczne też docierają do motoryzacji. Tak jak słuchacz powiedział, różnego rodzaju źródła światła są w tej chwili montowane w pojazdach reflektory adaptacyjne, które dostosowują moc, natężenie światła do warunków drogowych, do pojazdów, które jadą sprzeciwka. Odpowiednie czujniki regulują wysokość światła, źródło, kierunek światła, czy też jego intensywność. Aczkolwiek na co warto zwrócić uwagę, każdy samochód ma obowiązek odbycia badań technicznych. Kierowca raz w roku musi udać się do stacji kontroli pojazdu i tam przeprowadzić badania diagnostyczne. Chyba że jest to samochód nowy, wówczas ten okres jest 3 lata, 2 lata i następnie co roku musimy takie auto podstawić do stacji diagnostycznej na badania techniczne. I tutaj diagności, między innymi w zakresie swoich czynności, sprawdzają poziom ustawienia świateł. Bo tak jak mówię, czy to są światła ze źródłem ksenonowym, czy to są światła LED-owe, czy światła adaptacyjne, to i tak musi być odpowiednie ustawienie na przyrządach. Jeśli są nieprawidłowości, albo diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny, albo po prostu udziela wsparcia i wyreguluje te światła. Aczkolwiek większość starych samochodów, które się poruszają po polskich drogach, nie tylko naszego województwa, ma jeszcze reflektory wyposażone w tradycyjne źródło w żarówkę. Tam częstym niedomaganiem jest uszkodzenie elementu odblaskowego czy też odbłyśnika. To może powodować oślepianie jadącego sprzeciwka. Wówczas policjant, jeśli zauważy coś takiego pełniąc służbę na drodze, ma możliwość podjechania do stacji diagnostycznej i sprawdzenia. Mamy również na wyposażeniu pojazdy kontroli technicznej i ekologii, które też wykonują, z których policjanci wykonują czynności w zakresie badania stanu technicznego pojazdów. Aczkolwiek, jak powiedziałem, można podjechać do stacji diagnostycznej i sprawdzić, czy światła są odpowiednio ustawione.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja chciałam tak. Pierwszy temat właśnie przejścia dla pieszych. No niestety miałam taką sytuację. Ludzie bardzo często źle rozumieją swoje pierwszeństwo na przejściu. No, była taka pani koło 60 czy nawet po 60. Ja jej mówiłam, żeby się zatrzymała, bo jedzie samochód. Ja mam pierwszeństwo. Więc w takiej sytuacji też ludzie się narażają i to jest według mnie też wtargnięcie, bo niedaleko był samochód i przejścia. To jest, prawda, pierwszy temat. A druga sprawa, jeżeli chodzi o oszustwa, tutaj mnie chodzi na przykład tak. Było takie, to było, jak później zauważyłam na internecie, to nie tylko ja, dzwonili tacy, prawda, że jest tam na przykład jakaś, to chodziło nie o kolagen, tylko o kwas hialuronowy, że jest zamówienie, że się nie odebrało, prawda, i będzie kara, bo jest dofinansowanie z NFZ-u i prawda, i coś takiego. Więc no niestety ja padłam ofiarą takiego oszustwa i później jak zobaczyłam na internecie, to nie tylko ja, ktoś się podszywał pod autentyczną firmę. To jest, bo nazwa była autentycznej firmy, ale niestety ktoś się podszywał, co innego zupełnie było przesyłane. I sprawa następna, jeżeli chodzi na przykład o oszustwa internetowe. No miałam już trzy takie sytuacje, że ktoś do mnie pisał cały czas, że umiera, że jest ciężko chory, ma wielkie pieniądze, jakieś tam kilka tysięcy, prawda, euro tego i chciałby ofiarować komuś, kto jest naprawdę wierzący i tego poszukuje dobrej takiej osoby i żeby dać dane, że prześle. I to jest właśnie, to jest następna sprawa. No jedna osoba to była wręcz bardzo nachalna. Ja powiedziałam, dane są moje na prawda, tam na tym. Wszystkie dane na internecie moje są, a jeżeli pani coś chce, ja niczego nie mam. Jak odpisywałam, niczego nie mam, to wtedy się przerywało. No ale właśnie i następne te niby jakieś konkursy, niby jakieś nagrody, prawda? Nagroda, prawda, na przykład nauka języków jakaś tańsza i później też daj wszystkie swoje dane. Czy wciśnij jakiś tam, prawda, no ja nie pamiętam jak to się nazywa, ale ten cały, te literki co są, prawda, wcisnąć, żeby wejść tam gdzieś.
Pani Agnieszko, tutaj no, myślę, że pani podejmuje kolejny niezmiernie ważny temat związany z naszymi danymi osobistymi. Dziękuję pani, że to właśnie tutaj pani wyeksponowała również w swojej wypowiedzi i niezmiernie ubolewamy nad tym, że pani także padła tutaj ofiarą oszustów. I dwa pytania, które dziś tutaj pobrzmiewają także z wypowiedzi pani Agnieszki. Jeśli chodzi o te dane osobiste, prawda, jak tutaj się zachowywać wobec tych, którzy chcą te dane, prawda, od nas uzyskać? No i druga sprawa, jeśli człowiek padnie takim ofiarą takiego oszustwa, co dalej?
Ja myślę, że to bardzo ważna kwestia, ponieważ dane osobowe są to dane, które muszą być w sposób szczególny chronione, również przez nas samych. Więc jeśli jest tak, że to nie my dzwonimy do instytucji i nie my zwracamy się do jakiejś firmy i w tej sytuacji jesteśmy pewni, do kogo dzwonimy, bo jeżeli wyszukujemy numer, nie wiem, do banku, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do... No nie wiem, chociażby no, nawet do swojego proboszcza, to wiemy, do kogo dzwonimy. Natomiast jeżeli odbieramy telefon i ktoś nam mówi, że dzwoni z policji, że dzwoni z ZUS-u, że dzwoni z banku, to my zawsze musimy mieć tą dozę nieufności do tego, że osoba, która do nas dzwoni, nie mówi prawdy. Jeżeli zaczyna nas wypytywać o zbyt szczegółowe dane, które nas identyfikują, a więc chce nagle poza imieniem i nazwiskiem datę urodzenia, numer PESEL, dokładny adres z kodem pocztowym, numer dowodu osobistego, jakieś numery, które są na przykład na karcie płatniczej, to są na pewno informacje, które powinny wzbudzić naszą czujność i absolutnie, jeżeli to nie my dzwonimy do tej instytucji, tego rodzaju danych nie powinniśmy podawać. Po prostu rozłączyć połączenie, bo jeżeli policja będzie chciała się z nami skontaktować, to znajdzie sposób. Jeżeli pracownicy banku będą chcieli się z nami skontaktować, to znajdą sposób. Natomiast niestety bardzo często jest tak, że tego typu telefony kończą się wyłudzeniem danych osobowych przez podmioty albo do tego nieuprawnione i w celu tak naprawdę dla nas nieznanym. To, że my padliśmy ofiarą oszustwa, możemy się dowiedzieć dopiero po paru miesiącach albo i latach, wtedy kiedy te dane zostaną rzeczywiście do czegoś wykorzystane. Więc to jest bardzo ważne, żeby zachować czujność i żeby te dane w sposób szczególny chronić. Dane osobowe to po pierwsze, ale również takie dane, które umożliwiają na przykład dokonanie przelewów z naszego konta bankowego. Więc jeżeli dzwoni do nas ktoś i podaje się, że za pracownika banku, a następnie chce od nas uzyskać dane do logowania na nasze konto bankowe, więc hasło i login, no to już powinno się nam zapalić czerwona żaróweczka, że coś jest nie tak, bo na pewno żaden z pracowników banku tego rodzaju informacji nie będzie od nas chciał. To, o czym powiedziała pani, że nie dała się oszukać poprzez naciągnięcie prawdopodobnie nas na kogoś, kto ma bardzo duże pieniądze i chce tymi pieniędzmi się z nami podzielić, tylko musimy jemu przekazać jakiś datek albo dać pieniądze na koszty manipulacyjne, to też już jest znana metoda oszustów, które tak naprawdę bazują troszkę na naszej naiwności, muszę powiedzieć, bo jeżeli wierzymy w to, że ktoś nam chce przekazać miliony euro, bo nie ma co z nimi zrobić, no to umówmy się, że takich szczęściarzy zbyt wielu się nie w realnym życiu nie znajduje, a najczęściej kończy się tak, że ta osoba wysyła jakieś czasami całkiem spore pieniądze na koszty manipulacyjne, na koszty notarialne, na to, żeby ktoś sobie kupił rzekomy bilet lotniczy, żeby do nas przyjechał z tymi pieniędzmi, a potem oczywiście okazuje się, że nic nie ma. Więc jeśli chcemy komuś przekazać swoje pieniądze, to róbmy to po prostu dla sprawdzonych fundacji czy firm, co do których jesteśmy pewni, że są to te osoby i te firmy, i te instytucje.
Bezpieczna wiosna i Wielkanoc. Temat dzisiejszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie trzy zdarzenia, powiem może o dwóch tylko. Kiedyś przechodziłem przez przejście dla pieszych i jak w nocy chodzę, zawsze mam latarkę włączoną. Była taka sytuacja. Słyszę, motor jedzie w nocy, no ciemno, przepuściłem go, idę. A za nim jechał drugi motor bez świateł. I gdyby nie ta latarka, to bym się zderzył, bo on z piskiem hamował też po prostu. A druga sprawa, w biały dzień o 10:00 akurat przechodziłem przez przejście i to by rozjechało nas takie biała limuzyna. Ja odskoczyłem do tyłu, syn do przodu. Tam kobiety zaczęły krzyczeć, nie pozwólcie jej odjechać i tak dalej. Bardzo szybko jechała. I do czego zmierzam? Że skoro uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek mieć oświetlenie w dzień i w nocy, a pieszy, który wchodzi na przejście, też jest uczestnikiem ruchu drogowego, czy nie wprowadzić przepis, że bo kierowcy nie widzą pieszych, że po prostu nie wprowadzić takiego przepisu, że jak przechodzisz przez jezdnię, musisz mieć albo odblask, albo oświetlenie, bo nie jesteś widoczny dla kierowców. I takie miałbym tylko spostrzeżenie.
Dziękujemy Panie Jerzy, pozdrawiamy serdecznie Pana. Temat niezwykle ważny, być widocznym w ruchu drogowym, to między innymi tutaj pobrzmiewa to zagadnienie, które Pan wyartykułował. I bardzo dobrze, że Pan Jerzy chodzi z latarką i że w ten sposób też stara się sygnalizować, że jest uczestnikiem ruchu drogowego, no bo gdy nie ma tych odblasków, czy właśnie jakiegoś źródła światła, to niestety, ale ta widoczność no, jest diametralnie inna.
Też tak myślę, że to bardzo dobry pomysł, chociaż przepisy nakładają obowiązek korzystania przez pieszego czy wyposażenia pieszego w elementy odblaskowe znajdującego się tylko poza obszarem zabudowanym w okresie od zmierzchu do świtu. Aczkolwiek my rekomendujemy, żeby takie elementy też wykorzystywać w obszarze zabudowanym. No nie zawsze w mieście czy też miejsce może być zaciemnione. A posiadanie czy kamizelki odblaskowej, czy tak jak słuchacz przedstawił, latarki, zawsze da większe szanse kierowcy, że zauważy tego pieszego, który się porusza. Załóżmy, że idzie poza obszarem zabudowanym prawidłowo, czyli lewą stroną drogi. Kierowca jedzie z naprzeciwka, wówczas z odległości nawet do 100 metrów widzi, że coś na drodze jest. Może zwolnić prędkość, odpowiednio zareagować, ominąć. A taki pomysł, jak tutaj Pan przedstawił, jak najbardziej na tak, czy też latarka, czy inny element, który da szansę wcześniejszego zauważenia, że na przejściu znajduje się pieszy. Oczywiście popieram.
Ja myślę, że też warto powiedzieć, że bardzo dużo się robi też w tym zakresie, bo jakże wiele przejść w naszych miastach w tej chwili jest doświetlanych. I to jest bardzo dobre działanie samorządów, ponieważ rzeczywiście to powoduje lepszą widoczność, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o okresie jesienno-zimowym, kiedy ubieramy się na szaro, czasami nawet na czarno. Sami widzimy jako kierowcy, będąc kierowcami, jak o wiele lepiej widzimy osobę pieszą, kiedy ona znajduje się na doświetlonym przejściu, niż wtedy, kiedy znajduje się w jakiejś ciemnej uliczce i chce przejść na drugą stronę ulicy, jest ubrana na ciemno i nie ma żadnego elementu odblaskowego. To są w ogóle diametralnie różne sytuacje. Dlatego to, co powiedział kolega, że my zachęcamy do tego, żeby mieć elementy odblaskowe. One w tej chwili nie zajmują dużo miejsca. Można mieć schowane w kieszeni i tak naprawdę wyciągać wtedy, kiedy znajdziemy się w takim miejscu, w obszarze zabudowanym, gdzie jest ciemno i że gdzie nasze bezpieczeństwo tak naprawdę wtedy, kiedy będziemy chcieli przechodzić na drugą stronę, może być jedynie polepszone, jeśli będziemy mieli ten element odblaskowy. Zwykłą opaskę, którą wtedy, kiedy jest niepotrzebna, schowamy po prostu do kieszeni. Oczywiście wszystko prawem można uregulować. Jest tylko pytanie, jak ludzie do tego prawa będą się podporządkowywać i dostosowywać. To, że my spowodujemy, że wszyscy będziemy jako piesi musieli mieć elementy odblaskowe w obszarze zabudowanym, czy rodzi też pytanie, czy wszyscy będziemy to robić? Chyba nie, dlatego że nawet w obszarze niezabudowanym, mimo obowiązku, ciągle spotykamy osoby, które nie dosyć, że chodzą złą stroną drogi czy jezdni, to nie mają tych elementów odblaskowych. A co dopiero w mieście? To tak naprawdę dotyczyłoby nas wszystkich. Więc ta naprawdę zmiana tej świadomości bardzo wielu osób tak naprawdę wymaga chyba jakiejś samodyscypliny i pracy nad sobą, a nie do końca wprowadzenia przepisów, które ktoś jeszcze będzie musiał egzekwować. A żeby je egzekwować, to pewnie trzeba będzie wprowadzić kolejne kary. A nie o to chodzi.
Nie o to chodzi.
Zupełnie nie.
Nie, nie o to chodzi, dokładnie. Chcemy być odpowiedzialnymi. I cieszymy się, dziękujemy też za tę obecność, za to uwrażliwienie na te kwestie bezpieczeństwa, na takiej odpowiedzialności za siebie i za tych, którzy również pośród nas żyją. A jeśli chodzi o straż pożarną, to wielu młodych, kiedy tak na przykład rozmawiamy z chociażby na antenie, prawda, z dziećmi, i kim byś chciał zostać? No to strażakiem. To co im odpowiedzieć wtedy? Jaka droga, żeby zostać takim strażakiem, czy to właśnie Państwowej Straży Pożarnej, czy też Ochotniczej Straży Pożarnej, panie brygadierze?
Na pewno Ochotniczej Straży Pożarnej jest łatwiej zostać takim członkiem, dlatego że można już zapisać się rzeczywiście do tej młodzieżowej drużyny pożarniczej, złożyć takie ślubowanie, które też jest uroczystą chwilą w życiu każdego takiego młodego człowieka, i powoli takimi małymi etapami nabierać się tego obycia ze strażą pożarną. Jeśli chodzi już o straż pożarną taką zawodową, tą państwową straż pożarną, to my mówimy tak, że trzeba się dobrze uczyć, bo przynajmniej to wykształcenie średnie. Trzeba być wysportowanym, bo mamy bardzo wymagający test sprawności fizycznej. No i trzeba być grzecznym, jeżeli to mówimy dzieciom, bo musi być ta niekaralność w papierach zachowana. Dlatego zachęcamy. Na razie może jeszcze nie mamy problemu, ale niestety z racji tego, że również inne służby potrzebują bardzo dużo funkcjonariuszy, od nas też coraz więcej się wymaga, to tych kandydatów jest trochę mniej niż było do tej pory.
Jeśli chodzi o policję, ciekawe, to może zanim tutaj podpytamy, to materiał jeszcze filmowy poprosimy. Zostań policjantem. Zostań kimś wyjątkowym, zostań policjantem. Taki tytuł właśnie tego spotu, pani inspektor.
Ja myślę, że ten spot pokazał wszystko o policji. Pokazał niemalże chyba prawie wszystkie dziedziny, w których policja jest aktywna. do policji też nie jest za łatwo się dostać, ale myślę, że warto. I to, o czym mówił tutaj kolega strażak, więc, że trzeba być zdrowym, trzeba być niekaranym, trzeba być sprawnym fizycznie i trzeba mieć szczególne predyspozycje jednak do pracy w tej instytucji, gdzie mamy uprawnienia posługiwania się do bronią, gdzie mamy prawo do decydowania w pewnych sytuacjach o tym, co powinno się zrobić, co trzeba zrobić. Trzeba mieć w sobie tą szczególną predyspozycję, którą badają policyjni psychologowie. Etapy doboru do policji są łatwo dostępne i można je znaleźć na stronach internetowych właściwie we wszystkich jednostek policji. Jeśli ktoś nie wie jeszcze, co robić w życiu, to być może to jest ta droga, a jeśli ktoś chciałby, to na pewno znajdzie informację o tym, jak się dostać do policji. Trzeba być obywatelem polskim. Nie może być to osoba karana, więc to musi być osoba niekarana, ale nie mamy limitu wieku, nie mamy limitu wzrostu, więc wbrew pozorom policjantem może zostać prawie każdy. Nie każdy ma te predyspozycje, ale warto się sprawdzić.
Tak się sprawy przedstawiają. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie w tej części. Druga część o 21.30 na antenie Radia Maryja. Też ta sposobność, aby porozmawiać, aby podpytać, aby podzielić się swoimi również doświadczeniami w związku z tematem, który podejmujemy. Bezpieczna wiosna i Wielkanoc. A naszymi gośćmi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, młodszy brygadier Paweł Korgol, komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz młodszy inspektor Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maryja i mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.